Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Większa elastyczność pracy, preferowanie umów etatowych, zmiana zasad wypowiadania umów na czas określony. Między innymi takie zmiany w przepisach zaproponowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która zakończyła przed ponad 2 tygodniami swoje prace. W studiu w Warszawie profesor Monika Gładoch, wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej z ramienia pracodawców. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Połączyliśmy się też z profesorem Jackiem Męciną, członkiem Komisji Kodyfikacyjnej, przedstawicielem Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry, panie profesorze. A w studiu w Bydgoszczy przedstawiciele związków zawodowych Leszek Walczak, szef Bydgoskiej Solidarności.
Witam serdecznie.
I Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry państwu.
No właśnie, projekt kodeksu dużo bardziej niż obecnie rozwiązania będzie odpowiadał na zapotrzebowanie rynku pracy. Czy to będzie rewolucja, czy ewolucja? Może pierwsze pytanie do pana profesora Jacka Męciny, który będzie musiał szybciej pożegnać się z nami.
Tak, bardzo za to przepraszam, ale dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji, bo chcę powiedzieć bardzo wiele różnych głosów, nie do końca precyzyjnych, pojawia się. Nic dziwnego, bo ten projekt jest takim projektem, można powiedzieć, wstępnym dla mnie do dyskusji, ale on rzeczywiście przedstawia dość rewolucyjną koncepcję takiego innego podejścia do zarządzania pracą na rynku pracy. Z jednej strony preferuje umowę o pracę i to bardzo mocno, z drugiej strony wyróżnia wśród umów o pracę kilka aż trzy takie formy elastyczne zarządzania pracą, trochę zastępując tym takie umowy cywilnoprawne, które dzisiaj, zwłaszcza umowy zlecenia, są najczęściej do tego wykorzystywane, takie jak praca sezonowa, jak praca dorywcza, czy praca nieetatowa, którą się demonizuje zupełnie niepotrzebnie. No i wreszcie wprowadza dość jasną regulację, która mówi, że taką preferowaną formą oprócz umowy o pracę będzie także samozatrudnienie, czego ja jestem gorącym zwolennikiem, bo uważam, że przyszłość rynku pracy jest właśnie taka. Z jednej strony powinny być to umowy o pracę, dość elastyczne, z drugiej strony wykonywanie działalności gospodarczej na zasadzie samozatrudnienia, trochę takiego outsourcowania różnych zadań z organizacji na zewnątrz, bardzo często dla specjalistów, wysokiej klasy specjalistów, którzy będą te zadania realizować. Tak w skrócie, jak ja patrzę na ten, można powiedzieć, nowy horyzont, który się pojawia po lekturze tych przepisów.
Panie profesorze, ale pan zagłosował za, jak rozumiem.
Tak. I,
czyli jest pan w tej dziesiątce, która zagłosowała za nowymi ewentualnymi przepisami.
Tak. No, ja może w takim razie chwilę jeszcze opowiem o tych kodeksach. Mianowicie, oczywiście one nie są doskonałe. 1,5 roku to jest mało czasu, aby te regulacje dopracować. Mnie martwi zbyt wiele takich klauzul generalnych, które są w tym kodeksie. Na to zwróciłem uwagę. To były te zastrzeżenia, które wniosłem. Ale jeżeli założymy, że gruntownie byśmy teraz te projekty spróbowali ocenić w Radzie Dialogu Społecznego, Zespół Prawa Pracy jest do dyspozycji, zewaluowali pewne rozwiązania w Konfederacji Lewiatan z Radą Dyrektorów Personalnych, ponad 50 firm, które są reprezentowane. Próbujemy ewaluować najważniejsze obszary, takie jak czas pracy, właśnie formy zatrudnienia. I z tym doświadczeniem i oceną, także ze strony związków zawodowych, usiedli ponownie nad tymi projektami, wtedy powstałaby taka logiczna i zamknięta całość. Jeśli idzie indywidualny kodeks pracy, uważam, że jest to praca do wykonania. Ze zbiorowym kodeksem, on jest ciekawy, ale chyba bardziej teoretyczny, dość skomplikowany i tutaj jestem bardziej sceptyczny, jeśli chodzi o jego taką prostą aplikowalność. On wymagał chyba jednak jeszcze przepracowania. Taki jest mój pogląd na te kodeksy, natomiast trzeba im dać szansę, bo są to ciekawe propozycje.
Czy pani profesor Monika Gładoch, wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, też chciałaby dać szansę tym projektom?
Na pewno jestem bardziej sceptycznie nastawiona do projektu indywidualnego prawa pracy. Powiedziałabym, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, o ile jeszcze przy zbiorowym oczywiście tam są problemy z przedstawicielstwem pracowników i myślę, że już panowie ze związków zawodowych się czają, żeby zaatakować te propozycje. Ale myślę, że można by było nad nimi popracować, bo jest kilka naprawdę ciekawych rozwiązań i wręcz powiem odwrotnie, aplikowalnych, jak już użyjemy takiego słowa. Natomiast część indywidualna jest dla mnie nie do przyjęcia i dlatego zagłosowałam przeciwko głównie tej propozycji z bardzo prostego powodu, dlatego że dla mnie praca w ramach stosunku pracy ma się odbywać w ramach jednak pewnego zaufania stron, godności i przede wszystkim w poczuciu tego, że mamy do czynienia z prawem pracy, a nie czymś innym. Dlatego, że te propozycje, które zaproponowała komisja, one dalece wykraczają ponad to, do czego w ogóle byśmy przyzwyczajeni w prawie pracy. Dla mnie na przykład propozycja, tak jak pan profesor powiedział, demonizowanej pracy etatowej jest całkowicie nie do zaakceptowania z bardzo prostego powodu. To ja już wolę umowy zlecenie, niż jako potencjalny pracownik czy też potencjalny pracodawca będę czekać na odpowiedź drugiej strony, czy zgodzi się mnie zaprosić do pracy i dać mi tę pracę, czy ja przyjmę tę pracę, którą proponuję potencjalnemu, czy druga strona przyjmie pracę, którą właśnie jej proponuję. No i dorywczość i sezonowość. Pojęcie tych dwóch rodzajów nowych umów jest bardzo ogólne i szczerze mówiąc do zastosowania w jakiejś sytuacji nadzwyczajnej. Same nazwy zresztą tych umów to sugerują. Może byłoby lepiej po prostu na samym początku zastanowić się nad jakimiś szczególnymi sytuacjami w przypadku umów na czas określony i tym kierunku pójść, tak jak na przykład wymyślili Francuzi, którzy całkiem niedawno przed nami swój kodeks odchudzili o 2/3 i zostawili właśnie dwie podstawowe umowy, a żeby było ciekawiej, zrezygnowali z tych nietypowych, a my robimy dokładnie odwrotnie. Więc coś jest na rzeczy. Dla mnie ten kodeks jest nieczytelny, ale też niesie ze sobą takie przesłanie, którego ja nie zaakceptuję. To, o czym przed chwilą powiedziałam. Brak zaufania dwóch stron. Jeżeli przepis przewiduje, że odpowiednio wcześnie muszę udzielić urlopu i tam są sztywne terminy, a jeśli tego nie zrobię, to muszę wtedy zapłacić pracownikowi, a on traci urlop, chociaż kompletnie nie o to chodzi. Po drugie, jeżeli ten przepis nakazuje sprawdzać, co pracownik dokładnie w ciągu dnia wykonuje, jakie czynności, a jeśli nie będzie to praca, to ma to odpracować. Po trzecie, jeżeli w takiej sytuacji, w której idea jest, żeby stosować umowy prawa pracy, a wiadomo, że sytuacja z wynagrodzeniami w Polsce jest daleko inna niż w krajach Europy Zachodniej, pracodawca może mi zakazać dorabiania w jakiejkolwiek formie, albo wydając zarządzenie w konkurencji, albo całkowitego dorabiania, jeżeli zapłaci mnie wielką kwotę miesięcznie, formalnie ja się muszę na to zgodzić, to dla mnie są to rozwiązania nie do zaakceptowania. I wreszcie powiem tyle, że dla mnie wymowa tego kodeksu, który jest bardzo zawiły, z jednej strony ogólnikowe pojęcia, z drugiej bardzo zawiłe regulacje, niezrozumiałe, przyznam od razu, one nie były zrozumiałe dla członków komisji, nawet dla osób z tytułami profesorskimi także. To znaczy, że my nie rozmawiamy o projekcie, który może być wdrożony. Dla mnie on niestety nie jest projektem, nad którym należy pracować. Wolałabym zastanowić się nad tym, co mamy teraz, a nawet, i tu państwa pewnie zaskoczę, sięgnąć do tego, co wypracowała poprzednia komisja i nawet nad tymi projektami się pochylić i tam szukać ewentualnie nowych rozwiązań.
Co pan profesor na to?
To znaczy, jestem zaskoczony tak radykalnym stanowiskiem trochę, choć oczywiście pani profesor je formułuje konsekwentnie od pewnego czasu. Znaczy, powiem tak, ten kodeks rzeczywiście jest, znaczy może być niezrozumiały w pewnych obszarach, ale...
A to już jest bardzo słaby punkt takich zapisów.
Przepraszam bardzo, to jest nasze zadanie, żeby jednak to wyjaśnić, czy dzisiejsza segmentacja, która jest na rynku pracy związana z umowami zlecenia, które nie dają żadnej ochrony, jest lepsza od stałej więzi. W przypadku na przykład zatrudnienia sezonowego, które niedostatecznie w dzisiejszym kodeksie zostało wyeksponowane, a w tym kodeksie jest, czy też pracy dorywczej, która jest niczym innym jak tak naprawdę formą zlecenia, tyle że objętą pewnymi regulacjami ochronnymi prawa pracy. O to wydaje mi się, że chodzi. Wreszcie ta praca zero etatu. No, trochę wyobraźni trzeba i tam mówiłem o pewnej ewaluacji, którą trzeba zrobić jednak we współpracy z firmami, aby się zastanawiać, czy lepiej jest szukać na jakieś zlecenie pracownika, czy mając możliwość podpisania takiej, można powiedzieć, ramowej umowy ze studentami, osobami do 26 roku życia, czy też emerytami, którzy chcą być aktywni na rynku pracy i umawianiem się z odpowiednim wyprzedzeniem na harmonogramy pracy. No według mnie to, co jest zaproponowane w tych regulacjach, jest atrakcyjne. Ja się zgadzam z tym, że przepisy wymagają pewnego dopracowania. Sam znalazłem kilka przepisów, które mi ukryły, które są zapisane w sposób niezrozumiały, ale pamiętajmy, że półtora roku to powinien być początek pewnej dyskusji. Ja uważam, że jest o czym rozmawiać.
Tyle profesor Jacek Męcina, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję pięknie. Pozdrawiam.
A my kontynuujemy naszą dyskusję. Pani profesor, to jeszcze chciałabym powrócić do urlopu, który no, jest takim bardzo dyskusyjnym zapisem. 26 dni dla każdego pracownika, prawda? Ale ten urlop będzie trzeba wykorzystać w danym roku. Więc ja się zastanawiam, co autor miał na myśli, skoro przez lata przesuwaliśmy ten moment wykorzystania urlopu, aż nawet do końca września roku następnego. Więc po co nagle wracać do zapisów sprzed lat?
Pomysł był następujący i od początku brałam udział w tych dyskusjach w ramach zespołu do spraw indywidualnego prawa pracy. Otóż chodziło o to, żeby w trakcie urlopu wypoczynkowego faktycznie pracownicy wracali do takich dobrych nawyków właśnie odpoczynku, a nie wykonywania innych prac i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, twórcom przede wszystkim chodziło o to, żeby przyzwyczaić społeczeństwo do urlopowania podczas urlopu. Tyle tylko, że ta regulacja, jak się ją czyta, czy z punktu widzenia pracownika, czy z punktu widzenia pracodawcy, ona jest tak naprawdę, czy może wywołać efekt wręcz odwrotny. No bo po pierwsze, jeżeli po 31 stycznia, co do zasady nowego roku, 31 stycznia, pracodawca nie udzieli tego urlopu, to pracownikowi urlop ma przepadać, wygasać to prawo, a w zamian ma dostawać ekwiwalent w podwójnej wysokości, czyli pieniądze. Czego tak naprawdę powinniśmy unikać, tym bardziej, że no, wymowa i konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i dyrektywy Unii Europejskiej jest taka, to zresztą oczywiste, że wszystko róbmy, żeby jednak tego urlopu nie tracić w naturze.
Tak, bo jak skoro chcemy, żeby ten pracownik wypoczywał, to...
Tu jest bardzo sztywny mechanizm wprowadzony. Ci, którzy mają urlopu tylko 12 dni, muszą go wykorzystać
w całości,
w pełnym wymiarze, w całości. Nie mogą tego urlopu dzielić, nie mogą go wykorzystywać po kilka dni, co tak naprawdę też z punktu widzenia pracowników, ale też pracodawców nie jest korzystne. Idea więc teoretycznie była, można powiedzieć, jak to w tym porzekadle słuszna,
tylko
że efekt może być dokładnie odwrotny.
Wkradł, tak.
No i wreszcie to, co jest zaskakujące w przepisach, ale faktycznie taka regulacja tu się pojawiła, a mianowicie w przypadku osób, które są zatrudnione formalnie na pełen etat, ale mają ustawowo skrócony wymiar czasu pracy, ich urlop będzie niższy, będzie proporcjonalnie naliczany do tego czasu pracy, czyli mogą na tym stracić. I mało tego, możemy udzielać na wniosek pracownika urlopy już nie tylko w godzinach, ale także w minutach. I jest tam też taka regulacja, że niepełne, może inaczej, że sekundy zaokrągla się do pełnej minuty. No, powiem Państwu szczerze, że to brzmi
dosyć zaskakująco. Tu widzę uśmiech na twarzach związkowców.
Szczególnie w obszarze firm, nie tych małych, ale licznych, kilkutysięcznych, które zatrudniają wielu pracowników. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby dla każdego pracownika tworzyć indywidualny plan urlopu, a to te przepisy zakładają w sytuacji, kiedy nie ma konsensusu i pracodawca chciałby termin urlopu narzucić.
No, uśmiech pojawił się na twarzach przedstawicieli związków zawodowych. Gdy Państwo chcieli się włączyć do naszej dyskusji, to dwa numery telefonów. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60. Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych. Jak się podobają te rozwiązania?
Szanowni Państwo, no, przyjdzie mi się prawie, że w całości zgodzić z uwagami, które zgłosiła pani profesor Gładok, ponieważ jeżeli patrzę na te dwa kodeksy, bo to są tak naprawdę dwa kodeksy, to tak jak widzimy jakieś pozytywne elementy, które można stosunkowo, moim zdaniem, szybko zastosować, jeżeli mówimy o kodeksie zbiorowym, czyli relacjach organizacji pracodawców, czy reprezentacja pracowników i reprezentacja pracodawców, tak w przypadku indywidualnego kodeksu pracy, to uważam, że to jest no na pewno projekt ekspercki. To z całą pewnością mogę powiedzieć, wysoce teoretyczny. Moim zdaniem, to jest moje w tej chwili prywatne w sumie zdanie, ale kompletnie oderwanym od rzeczywistości, także rzeczywistości rynkowej. Już abstrahuję od sektora publicznego i tych rozwiązań, żeby je zastosować dla kilku milionów pracowników tutaj zatrudnionych. Natomiast nie wyobrażam sobie wdrożenia go nawet w 50 czy 60% w tej wersji, która została zaproponowana w marcu bieżącego roku i z tym fragmentarycznym dość uzasadnieniem, bo rzeczywiście ja podzielam argument, że 18 miesięcy to nie jest czas wystarczający na to, żeby dobrze przygotować regulację dotyczącą prawie wszystkich.
Tak jest.
Pracowników i także pracodawców. I tutaj kwestie te urlopowe, pani profesor tutaj zwróciła na to uwagę, w iluś elementach to narusza międzynarodowe zobowiązania, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, dyrektywy unijne. Urlop co do zasady jest urlopem, który pracownik ma dostać w naturze, a nie, że ma pracodawca od niego to wykupić, bo akurat nie dogadali się, tak, minęły ustawowe jakieś terminy i dostanie 2 czy 3 razy wyższe wynagrodzenie w tym elemencie, bo nie temu służy urlop. Urlop służy regeneracji sił także pracownika, bo przypomnę, że człowiek nie jest maszyną, tak, nie jest stworzony tylko i wyłącznie do tego, żeby non-stop pracował, tak. Oprócz pracy ma też inne zadania, cele społeczne do realizacji, więc ja powiem tak, poznając się może nie super dokładnie jeszcze, bo to jest rzeczywiście skomplikowany dokument, to naprawdę nie mogłem wyjść z podziwu, że można coś takiego stworzyć i zapewniam Państwa, że to na pewno jest praca zbiorowa, a nie praca jednego człowieka.
Pani profesor, a czy mamy tam jakieś naprawdę bardzo pozytywne i mocne zapisy, które mają szansę wejść w życie, pani zdaniem?
Szczerze mówiąc, w sytuacji, w której zagłosowałam przeciwko projektowi, to ciężko jest mi coś pozytywnego znaleźć. Ale oczywiście, że tak, bo to nie jest tylko całkowicie zły projekt. Tylko, że nawet te nowe, może powiem w ten sposób, nawet te nowe propozycje ciężko je zakwalifikować z góry, że one są w 100% optymalne i będą zadowalać obie strony. Dlatego, że miało być, tak bym powiedziała, delikatnie, mieliśmy pracować nad tym projektem delikatnie, raczej patrzeć na to, co zrobili poprzednicy w poprzedniej komisji. Natomiast wyszła z tego faktycznie rewolucja i to w bardzo krótkim czasie. Więc tutaj każdy punkt trzeba by było moim zdaniem jednak szeroko konsultować. Podam Państwu najprostszy przykład. Jako jednak reprezentantka głównie Organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej powinnam powiedzieć, podoba mi się i uważam, że świetny jest pomysł 6 miesięcy próby, 6-miesięcznego okresu próby. Tyle tylko, że za tym idzie inna zmiana, a mianowicie bardzo duża modyfikacja umowy na czas określony. Wprawdzie pracodawca będzie mógł tego pracownika na okresie próby przetrzymywać dłużej, ale za to umowy na czas określony będzie mógł zawierać tylko w sytuacjach wyjątkowych i to w tych, które teraz są wyjątkami właśnie od tych 33 miesięcy i 3 umów. Mało tego, będzie wypowiedzenie takiej umowy musiał co do zasady poza jednym przypadkiem zapotrzebowania, nieprzewidywalnego zapotrzebowania na pracę, zawsze uzasadniać. No więc to jest bardzo dyskusyjne, bo każda zmiana niosła za sobą kolejną zmianę. I my nie możemy tego rozpatrywać w oderwaniu takim od tego szerszego kontekstu.
A gdybym spytała...
Tak jak... przepraszam.
Bardzo proszę.
Proszę. Gdybym spytała... Znaczy, chciałam jeszcze...
To oddaję głos pani profesor.
Dobrze, dziękuję. Chciałam jeszcze nawiązać właśnie do tych nowych umów, bo dla mnie kompletnie nie przekonuje stwierdzenie, że praca dorywcza czy sezonowa będzie oznaczać związanie się stron stosunkiem pracy. Absolutnie nie. Bo jeszcze raz powtórzę, tam poza pewnymi wyjątkami będzie bardzo podobnie jak na zleceniu, a wręcz mogę się domyślać, że okres wypowiedzenia będzie krótszy. No bo jeżeli w pracy dorywczej, w pracy sezonowej mogę zwolnić pracownika każdego, który podlega w tej chwili szczególnej ochronie. Każdego, w tym kobiety w ciąży, pracowników w wieku przedemerytalnym, pracownika na L4, pracownika w okresie urlopu wypoczynkowego, no to może tak to zabrzmi mało optymistycznie, ale wydaje mi się całkiem realnie. Na zleceniu, i to się zdarza, to są takie pozorowane zlecenia, które często są umowami o pracę, jest tak, że strony się umawiają i mówią w ten sposób, dobrze, odpocznij sobie, ja ci daję tydzień nawet płatnego, tak zwanego urlopu, ale po tym urlopie do mnie wracasz. A tutaj jest to zagrożenie, że jak pracownik zdecyduje się jednak na wykorzystanie urlopu, to w tym czasie może dostać wypowiedzenie i podobnie, kiedy będzie na L4. Więc ja nie bardzo widzę sens robienia tak ogromnej rewolucji, przewrotu tak naprawdę na rynku pracy w imię likwidacji czegoś, co jest złe, bo jest śmieciowe, a w zamian wpisuje coś, co nie daje gwarancji żadnej stabilizacji pracownikom, a z drugiej strony pracodawcom takie, powiem szczerze, słabe narzędzie, no bo w tej pracy dorywczej mogę popracować tylko 30 dni u jednego pracodawcy. W pracy sezonowej to też muszę spełniać jako pracodawca określone kryteria i to bardzo ogólne, więc no, to też nie zapełni tych umów zleceń, które są obecnie.
Leszek Walczak, Solidarność.
Solidarność, jak wiemy, była przeciwko, też głosowała przeciw tym dwóm projektom, uznając akurat to jako nie projekty ustaw, tylko opracowanie, które miało być takim zaczątkiem dyskusji. Z tego względu, że mając jednego przedstawiciela w komisji kodyfikacyjnej, trudno cokolwiek jakby wypracować w drodze konsensusu. Liczba osób, które była ze strony czy ministerstwa, czy ekspertów, czy pracodawców, za każdym razem przy przegłosowywaniu można akurat wprowadzać swoje rozwiązania. I dlatego w moim przekonaniu, patrząc akurat na te dwa projekty, jest tam sporo tego chaosu. Słusznie pani profesor zauważyła, że jest sporo stwierdzeń niezrozumiałych, jeśli chodzi o cały kodeks stosunków tych zbiorowych. Przedstawicielstwa to jest dosyć abstrakcja, od rad zakładowych, rad pracowników, delegatów, przedstawicieli organizacji związkowych, jednych, drugich, łączących. No to jest po prostu jeden wielki...
To przy konfederacjach szczególnie widać.
To jest jeden wielki koszmar, który czytając literalnie nie da się tego zauważyć. Sensowności jakby i trafności, bo albo się decydujemy, że organizacje związkowe są reprezentatywne i reprezentują pracowników, albo inne twory, które akurat mają zastępować organizacje związkowe. Tak można by powiedzieć również o pracodawcach. Ktoś może w ich imieniu zastępować pracodawców. Tak samo, jeżeli mówimy na przykład o indywidualnych tym stosunków, kodeksu stosunków pracy, chociażby stwierdzenia przy dyskryminacji pracowników wynikających z umów czy zawartych dotyczących warunków pracy, jak i płacy, dosyć mętnie jest to opisane. Konsekwencje dotyczące zadośćuczynienia, no, ja to rozumiem, no to może być. Natomiast pytam się, jakie konsekwencje ponosi pracodawca, który notorycznie będzie łamał takie prawo. My dziś mamy na przykład kilkanaście przykładów, które zostały zgłaszane, które wygrywamy procesy, że pracodawca notorycznie łamie prawo pracy, zwalniając pracownika bezprawnie, zostaje on przywrócony przez sądy. Powrotem go zwalnia z artykułu 52, znowu zostaje przywrócony do pracy i pracownik jest karany kilkanaście razy, bo on pozostaje bez prawa do wynagrodzenia. On praktycznie nie ma możliwości zatrudnienia się. On jest, można powiedzieć, osobą bardzo pokrzywdzoną. Wygrywa trzy razy i w konsekwencji zostaje jakby przywrócony do pracy, ale pracodawca w dalszym ciągu nie ponosi żadnej konsekwencji. Więc nawet na wniosek organizacji związkowych dotyczących naruszenia artykułu 35, który jednoznacznie stwierdza, że utrudniano pracę działacza związkowego, zostanie to wszystko sprawy umorzone. Więc zawsze brakuje mi akurat w tych wszystkich zapisach takiej konsekwencji, bo jeżeli na przykład mówimy o przekazywaniu informacji do organizacji związkowej, no i dobrze, no i
niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.
I teraz jest cały katalog, co jest zbędne, co jest niezbędne, co jest poufne, co jest niespoufne, wyroki sądowe, które mają akurat być podejmowane. No powiem szczerze, że przy takiej biurokracji, no to będziemy więcej spędzać czasu w sądach, jeżeli to będzie, ja nie mówię o dobrych pracodawcach, który jest partnerem dla nas, mówimy właśnie o tych, w cudzysłowie, złych pracodawcach, którzy starają się akurat jak najbardziej ominąć prawo. Tak samo, jeżeli mówimy o wypowiedzeniach umów o pracę, jeżeli poniżej 10 pracowników, no to nie ma jakby, w cudzysłowie, zadośćuczynienia, przywrócenia do pracy, tylko jakieś odszkodowania się tam proponuje. No, to jest dosyć takie absurdalne i abstrakcyjne jakby dla mnie. Dlatego, że akurat tutaj nie wzmacnia się ani partnerskiej roli, bo to nie ma tego w tych kodeksach. Nie ma partnerskiej roli pracodawców i partnerów społecznych. A tak powinno być budowane te kodeksy, żeby właśnie to, co powiedziała pani profesor, na wzajemnym zaufaniu i wzajemnym traktowaniu się po partnersku, czyli w dialogu społecznym, a nie utrudnianiu sobie pracy poprzez jakby interpretowanie kolejnych zapisów.
Pani profesor, no wszyscy mówią, że to ma być jakiś zarys, punkt wyjścia do dyskusji. Co no. państwo przygotowali? To jest zarys czy gotowy projekt?
Projekt w myśl rozporządzenia, które, na podstawie którego pani premier Beata Szydło powołała 14 członków komisji. Tam nie ma mowy ani o zarysie, ani o punkcie wyjścia, ani o propozycjach. Tam jest słowo projekt. Oczywiście nie jest to projekt w rozumieniu legislacyjnym, dlatego że nie ma ani przepisów przejściowych, ani nie ma tego, co robi centrum, rządowe centrum legislacji, czyli na przykład skutków prawnych, ekonomicznych i tak dalej. Natomiast tak jak słusznie panowie zauważyli, czytający te propozycje, te projekty, są tam po prostu konkretne rozwiązania. Projekt indywidualny zawiera ponad 500 artykułów z paragrafami, projekt zbiorowego ponad 470, o ile pamiętam. Więc trudno to mówić, że to jest jakiś punkt wyjścia do dyskusji. Nie, no to musimy po prostu zdecydować, czy dalej trzeba pracować nad tymi projektami, ale ja sobie to tak zawsze wyobrażałam, że jeżeli projekt byłby faktycznie dobrze oceniony, przez społeczeństwo, przez różne grupy, w tym, tak jak sądzę, przede wszystkim związki zawodowe i organizacje pracodawców, ale także obywateli jako potencjalnych pracowników, przedsiębiorców i tak dalej, którzy nie muszą być zrzeszeni przecież w żadnej organizacji. Jeżeli byłoby to pozytywnie odbierane, chociaż tak na pierwszy rzut oka bym powiedziała, to wtedy możemy nad tym pracować i ten projekt szlifować. Dyskutować o niuansach i tak dalej. Natomiast jeżeli pan przed chwilą powiedział, że 50-60% propozycji jest absolutnie nie do zaakceptowania, no to daje wiele do myślenia. To znaczy, że po prostu trzeba podjąć decyzję, co z tym dalej. Czy dalej będziemy się po prostu... Już chyba w tej chwili powiem brzydko pastwić nad tymi przepisami. Niektórzy się z nich i wyśmiewali, i ironizowali, ale w pewnym momencie muszę państwu powiedzieć, bo to też było tak, że blady strach padł na przedsiębiorców i na pracowników, bo takie emocje też się pojawiły. To jest projekt, który dostarcza od dłuższego czasu, myślę, bardzo wielu emocji. Zresztą osobiście też... we mnie wzbudzał różne emocje i do tej pory budzi, więc myślę, że decydenci muszą no wreszcie podjąć tę decyzję, co dalej. Ja wiem, że pani minister czyta ten projekt, ale z drugiej strony przecież co kwartał były wynikające z rozporządzenia informacje przekazywane przez przewodniczących zespołów, co jest w tych projektach. Przewodniczącym komisji był wiceminister w rządzie i w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, więc on powinien być zorientowany i jak sądziliśmy, ja sądziłam, przekazywał te informacje
na bieżąco
swojemu przełożonej. Okazuje się, że pani minister dopiero to czyta, więc to jest dla mnie dość zaskakujące, bo po prostu szkoda czasu. Albo rozmawiamy nad czymś, co trzeba stworzyć nowym na bazie tego, co jest teraz, albo na bazie poprzedniego projektu, bo to też jest rozwiązanie, albo próbować poprawiać to, co zostało przygotowane przez 18 miesięcy, ale myślę, że odbiór społeczny jest jednak dosyć negatywny, żeby dalej to próbować poprawiać.
Sławomir Witkowicz?
No ja myślę, że z całą pewnością taka byłaby też nasza propozycja ze strony Forum Związku Zawodowych. Myśmy to formalnie jako zarząd główny 19 marca odrzucili uchwałą, że to jest dla nas kompletnie nie do przyjęcia. Uważam, że rzeczywiście punktem wyjścia to powinna być inicjatywa Rady Dialogu Społecznego. I rozstrzygnięcie, tak jak pani profesor mówi, czy zajmujemy się kierunkowo modyfikacją z określeniem, dojściem do konsensusu w jakich kierunkach dotychczasowe rozwiązania, wykorzystując część zapisów, bo mówię, w kodeksie zbiorowym mogę znaleźć zapisy, które są satysfakcjonujące także dla strony związkowej, zwłaszcza szczególnie moim zdaniem w sektorze publicznym, bo tam jest poszerzenie chociażby definicji pracodawcy na to, co nam zależy, bo możemy to później przenieść na przykład na rozwiązania dotyczące ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, prowadzenia rokowań zbiorowych, tak, z ministrami czy organami wykonawczymi jednostek samorządu terytorialnego w szeregu sektorów. Natomiast no, ja myślę, że Ministerstwo Rodziny po tych takich... kolokwialnie nazwę szczura, które zostały wypuszczone do mediów ogólnopolskich, tak, z tego wszystkiego, zrozumiało, że no jest to niewypał, tak delikatnie rzecz powiem, i szuka teraz rozwiązania takiego, że trzeba się zastanowić i tak dalej. Ja sobie też nie wyobrażam, tak jak pani profesor mówi, że wiceminister, który spotyka się przynajmniej raz w tygodniu na tak zwanym kolegium kierownictwa ministerstwa, nie przekazuje informacji na ten temat. Trzeba mieć rzeczywiście trochę odwagi cywilnej, powiedzieć, że no niestety, ale to nam się nie udało w tej sprawie i szukamy innego rozwiązania, bo rozwiązania dotyczące stosunków pracy, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, muszą być uporządkowane. I tu pokazana także jest słabość państwa. Pan profesor Męcina mówił o tym, że umowy zlecenia i tak dalej. Przecież ponad 90% tych tak zwanych dzisiaj stosowanych umów zleceń to de facto są umowy o pracę i to słabość państwa pokazuje, że one nie są stosowane w praktyce, te przepisy, które dzisiaj już obowiązują.
Leszek Walczak.
Ministerstwo właściwie ma, mając te dwa projekty, ma dzisiaj jakby dwie możliwości. Pierwsza to odrzucić to w całości i rozpocząć jakby od nowa pracę w Radzie Dialogu Społecznego, nie wiem, w Zespole Prawa Pracy. Albo drugie, przygotować na podstawie tego, co już ma, przygotować projekt ustaw. Czyli wybrać to, co ich zdaniem ministerstwa jest dobre i właściwe po konsultacjach i można powiedzieć usłyszeniu tych opinii i przedstawić jako projekt ministerstwa, projekt ustawy, czyli projekt rządowy do konsultacji. Czyli wybrać z tego to, co jest zdaniem ministerstwa dobre, które nie ma, nie podlega jakby większości dyskusji, czyli nie będzie zbytnio kontestowane albo negowane i dać tak zwane rozwiązania alternatywne, które mogą być przedmiotem dyskusji, czyli przedstawić jakby projekt ustaw, które będzie w trybie, można powiedzieć, Rady Dialogu konsultowane.
Panie profesor, mam pytanie też od słuchaczy. Czy w myśl nowych przepisów pracownik pracujący na etacie będzie mógł dorabić sobie?
No będzie mógł, tylko...
Tylko jak?
Może powiem, tylko jak, tak. Może powiem, skąd w ogóle był taki, taka obawa. Otóż może trudno sobie to wyobrazić, ale proszę państwa, pół godziny przed głosowaniem, 14 marca, kiedy był dzień głosowania, pół godziny przed głosowaniem zebrał się zespół i w ostatniej chwili wprowadził ostatnią zmianę, ostatnią poprawkę do projektu, bo wcześniej faktycznie dorabianie było tylko dla wybranych grup na umowach cywilnoprawnych. Później to się zmieniło. Gazety zaczęły pisać, że to jest propracodawcze, a ja może państwu powiem, kto będzie mógł być swobodnie samozatrudnionym. Otóż swobodnie samozatrudnionym i najprawdopodobniej bez także możliwości ustalenia stosunku pracy przed sądem pracy będą specjaliści, którzy osoby, które wykorzystują specjalistyczną wiedzę lub menadżerowie, ale pod jednym warunkiem, że będą musieli mieć odpowiednio wysoką stawkę na godzinę. W tej chwili jest to jako propozycja 70 zł brutto. Natomiast pozostali z tym dorabianiem będą mogli, ale 32 godziny w miesiącu dorabiać bezkarnie na umowach zlecenia. Ja tej propozycji kompletnie nie rozumiem, bo teraz to już się wszystko nam posypało, szczerze mówiąc. Wprowadzono tam nieznane nigdzie, bo ja jeszcze o takiej konstrukcji nie słyszałam, a mianowicie chodzi o umowę o zatrudnienie niepracownicze.
Będziemy
wiem,
premierami.
Że tu jest...
Zatrudnienie niepracownicze to taka sprzeczność
tak, zatrudnienie,
sama w sobie.
Umowa, no właśnie, jest to umowa o zatrudnienie niepracownicze, które może polegać na stosowaniu artykułu 734 kodeksu cywilnego, czyli te dotyczące świadczenia usług i zleceń. A poza tym strony będą stosować tylko przepisy z kodeksu pracy dotyczące odpoczynku dobowego i weekendowego. Mogą się też umówić na stosowanie w całości kodeksu pracy. Więc to jest bardzo dziwna konstrukcja, którą zaskoczona została grupa ekspertów, którzy pracowali w tym zespole, ale pomimo to te projekty zostały przyjęte i tak jak panowie słusznie mówią, one przeszły. Więc jak to będzie z dorabianiem? Tak jak mówię, przy umowach o zatrudnienie niepracownicze, czyli z tymi specjalistami, menadżerami, 70 zł przynajmniej za godzinę lub dorabiającymi do 32 godzin w miesiącu, swobodnie na zleceniach, bez prawa ustalenia stosunku pracy przed sądem, czyli gorzej niż jest teraz.
Ale to należy mieć taką nadzieję, że to nie jest, można powiedzieć, projekt, który będzie procedowany przez Sejm jeszcze.
No tego nie wiadomo.
Ja bym takim optymistą.
W moim przekonaniu wiadomo, dlatego że akurat jest zbyt duży opór i niestety, ale nie przejdzie taka wersja, która jest teraz przynajmniej w dwóch tych projektach, bo będzie niestety, ale duże niezadowolenie, żeby nie powiedzieć
sprzeciw. Centrale związkowe akurat są zdecydowanie przeciwne. Część organizacji pracodawców, no, że tak delikatnie nazwę, nie jest zachwycona tymi rozwiązaniami.
Z ust pani profesor.
Więc raczej nie spodziewam się, żeby ministerstwo rzucało się na ścianę z rozpędu.
No będziemy obserwować bacznie i poczekamy, aż pani minister przeczyta i pewnie dowiemy się wówczas, co z tymi
projektami.
Może
inny tryb procedowania powinien być, tak? Bardziej otwarty na konsultacje z tymi, których te rozwiązania mają
to ze wszystkimi
dotyczyć. Tak, dokładnie. A nie, że to jest tak ściśle tajne i nikomu nic nie wolno powiedzieć, pokazać, skonsultować.
Jeżeli mogę coś...
Tak, ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Na koniec. No właśnie, to nie stało się ściśle tajne, bo od kilku miesięcy te przecieki były, ale mogło tak być i faktycznie wszyscy bylibyśmy zaskoczeni tym, co byśmy teraz przeczytali, pod warunkiem, że w ogóle ministerstwo by to zawiesiło na stronie, a te projekty już są na stronie ministerstwa, więc każdy może je przeczytać.
Profesor Monika Gładoch, wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Leszek Walczak,
dziękuję
Solidarność, Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych, wcześniej
dziękuję
również
bardzo.
Profesor Jacek Męcina. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Do widzenia.